Ogród.
Dzień dobry, sobotnie przedpołudnie, ostatnie majowe. Program realizuje Piotr Wierzchoń, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w kolejnym wydaniu audycji Dom i Ogród. Audycji, w których podpowiadamy pewne rozwiązania do domu i ogrodu. Mówimy o trendach, nowościach czy ciekawostkach. Podpytujemy też naszych ekspertów, doradców, na co zwrócić uwagę przy zakupie różnych urządzeń, elementów wyposażenia wnętrz, różnych materiałów potrzebnych przy remoncie, by spełniało to nasze oczekiwania. To również porady ogrodnicze, jak sadzenie, ochrona roślin, sposoby na to, by uprawiać je bez szkody dla środowiska, czy też z uwzględnieniem ochrony zapylacza. W tym wszystkim szukamy oczywiście najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Każdy w tych programach może znaleźć praktyczne podpowiedzi zarówno dla siebie, jak i dla innych. Wszelkie pytania do naszych ekspertów, czy też Państwa doświadczenia, sugestie przyjmujemy cały czas pod adresem mailowym domiogrodmałparadio.lublin.pl. A w dzisiejszej audycji powiemy m.in. o rekuperacji, czyli o energooszczędnej wentylacji pomieszczeń z odzyskiem ciepła. Będzie też o pracach, o których należy pamiętać w nadchodzącym czerwcu w ogrodach ozdobnych, a także w ochronie roślin balkonowych, bo podobnie jak to było w maju, gdzie znaczącym okresem była tak zwana zimna Zośka, tak w czerwcu w kalendarzu ogrodnika jest noc świętojańska. Ale też powiemy o robotach i dronach, czyli o innowacyjnych rozwiązaniach i nowoczesnych technologiach, które coraz częściej znajdują zastosowanie w naszym codziennym życiu, także przy pracach uprawowych, ogrodniczych, sadowniczych. Dom i Ogród, jak zawsze na antenie Polskiego Radia Lublin do godziny 12. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Zaczynamy od rekuperacji, a to proces odzyskiwania energii cieplnej z zanieczyszczonego powietrza podczas procesu wentylacji. Taka wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła dostarcza do budynku świeże i przefiltrowane powietrze, a zarazem usuwa to powietrze zanieczyszczone, którego należy się pozbywać, bo zawiera wilgoć, dwutlenek węgla chociażby. Taka wymiana trwa ciągle, bez dużej straty energii w każdym pomieszczeniu i pod pełną kontrolą użytkownika, a w tym asortymencie pojawia się coraz więcej urządzeń, które są wciąż udoskonalane, mówi specjalista instalacji sanitarnych Karol Olejnik.
To jest rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, która zapewnia nam wymianę powietrza w budynkach jednorodzinnych i budynkach użyteczności takiej komercyjnej. Dodatkowo odzyskuje nam energię cieplną z powietrza, które wyciągamy z pomieszczeń wentylowanych i przekazuje ją poprzez wymiennik do powietrza nawiewanego do pomieszczeń.
Gdzie to się instaluje?
Centrale wentylacyjne możemy zamontować praktycznie w każdym z pomieszczeń w domu jednorodzinnym, w którym hałas, który wytwarza centrala poprzez wentylatory, nie będzie uciążliwy. W skrajnych przypadkach możemy również zamontować urządzenie na strychu, natomiast to urządzenie już musi być po prostu dostosowane do niskich temperatur, żeby nie powodować wykroplenia wody.
Zdalnie sterowane?
Większość central wentylacyjnych możemy sterować poprzez aplikacje w smartfonach, poprzez różnego rodzaju programy komputerowe, zdalnie praktycznie z każdego miejsca na świecie, natomiast ograniczona liczba urządzeń nie ma takiej możliwości, możemy tylko sterować nimi poprzez panel użytkownika w budynku.
To jest nowsza wersja już istniejących?
Akurat to urządzenie to jest nowość na potrzeby konstrukcji urządzeń z krócami do góry, czyli z tymi wyjściami skierowanymi wertykalnie. Wcześniej ten producent produkuje dalej centrale z krócami na boki, natomiast po półtora roku prac, testów udało im się skonstruować taką centralę i puścić w tej chwili na rynek.
A co to daje? To jest lepsze, wygodniejsze?
Dzięki temu możemy centralę tego producenta zastosować w większej ilości instalacji, rekuperacji i trafić do większej ilości klientów.
Czuć, jak zaciąga to powietrze. Czyli tutaj zaciąga, tu wypuszcza?
Tutaj mamy, tak, na tym krótce nam zaciąga, tutaj wyrzuca, a natomiast tu się chyba wyłączyło. O, tutaj nam wyrzuca powietrze z centrali i tutaj jeszcze raz powinno zaciągać, natomiast działają, widzę, tylko te dwa króćce.
Do czego to podłączamy? Jak to wygląda?
To urządzenie podłączamy do naszej instalacji rekuperacji, czyli do tych rur, które jakby wykonujemy w pierwszym etapie budowy, głównie na etapie stanu surowego zamkniętego. Natomiast te instalacje są jakby instalacjami zamkniętymi, schowanymi czy w zabudowach, czy w posadzkach. Natomiast to już jest ten element taki zewnętrzny, który możemy zamontować chociażby w kotłowni i podłączyć do tej instalacji, którą wykonaliśmy wcześniej.
A dbałość o powietrze w naszych domach jest bardzo istotne, bo dużo mówi się na ogół o powietrzu tym na zewnątrz, ale mniej uwagi poświęcamy ochronie powietrza wewnętrznego, a to dla nas i dla naszego zdrowia ma ogromne znaczenie.
Dom i ogród.
A teraz zaglądamy do ogrodu i powiemy o pracach, o których należy pamiętać w czerwcu w ogrodach ozdobnych, bo podobnie jak w maju, o tym co roku pamiętamy, tym takim okresem jest zimna Zośka, tak w czerwcu warto zwrócić uwagę na noc świętojańską, mówi doktor habilitowany Mariusz Szmagara, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Przede wszystkim w czerwcu cieszymy się otaczającą nas zielenią, cieszymy się odpoczynkiem na działce, ale czerwiec to jest też okres, kiedy mamy sporo prac. Oczywiście tej wody nam brakuje coraz częściej, więc pamiętajmy o podlewaniu roślin. To jest bardzo istotna sprawa. Niektóre gatunki to trzeba podlewać dość często. Ale przede wszystkim to jest już czas, kiedy musimy trochę się poświęcić mniej przyjemnym pracom. Mam tu na myśli głównie sprawy pielęgnacyjne, a przede wszystkim związane z odtwarzaniem rabat. To jest, myślę, że już tak naprawdę pierwszorzędna sprawa, bo te chwasty też bujają. No ale też pamiętajmy o tym, że nawozimy różne gatunki roślin. Na przykład możemy już w czerwcu spokojnie nawozić rośliny jednoroczne, bo one już zdążyły podrosnąć, tak, są dobrze zakorzenione, więc możemy je nawozić. Te gatunki bardziej trwałe, tak jak byliny, to również nawozimy po raz drugi, ale to przede wszystkim zależy od tego, jaki nawóz zastosowaliśmy, bo jeśli na przykład zastosowaliśmy nawóz otoczkowany, długo działający, to oczywiście tego nie musimy robić. Ale też pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, bo mówiąc o nawożeniu, to taką magiczną datą to dla ogrodników jest, prawda, również noc świętojańska. Dlatego, że do świętego Jana możemy wiele rzeczy robić. Możemy rośliny przycinać, bardziej radykalne cięcie prowadzić, tak? Możemy do tego czasu bezkarnie nawozić tak rośliny. Mam tu na myśli już nie przekroczenie dawki nawożenia, ale okresu nawożenia. Dlatego, że po prostu jeśli będziemy już nawozić później, jeśli by lato było suche, to wówczas możemy mieć problemy z roślinami, z ich zimowaniem, dlatego że ten nawóz na przykład długo działający, otoczkowany będzie nam się dopiero uwalniał jesienią. Więc tutaj pamiętajmy, że taką bezpieczną datą z nawożeniem to jest właśnie tak mniej więcej tam 23 czy tam 30 czerwiec do końca. Więc to jest bardzo, bardzo ważna sprawa.
To też czas nawożenia roślin balkonowych.
Także pamiętajmy o tym, że raz w tygodniu powinniśmy nawozić rośliny balkonowe, które mamy. Surfinie, petunie, pelargonie i wiele, wiele innych. I też powinniśmy tutaj pamiętać, żeby praktycznie codziennie sprawdzać wilgotność. To podłoże może powinno być cały czas stale wilgotne, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że lepiej jest, jak troszeczkę jest bardziej suche niż mokro, żebyśmy tych roślin nie zaleli. Tutaj więc raz w tygodniu spokojnie balkonowe możemy nawozić i pamiętajmy, że niektóre gatunki mają większe potrzeby nawozowe, chociażby jeśli chodzi o petunie, surfinie, one potrzebują trochę więcej żelaza, więc tutaj powinniśmy tak naprawdę zastosować nawozy szczególnie właśnie dedykowane tej grupie roślin. Jeśli chodzi o takie prace związane w ogrodzie, to oczywiście chociażby mam na myśli peonie, które peonia officinalis, peonia lekarska kwitnie już w tej chwili, kwitną peonie botaniczne albo zdążyły przekwitnąć, ale chociażby będzie kwitła peonia chińska, tak, u nas popularnie zwana czerwcową. Duże rośliny, więc na pewno, czy ostróżki też już wybijają pędy kwiatowe, więc sporo bylin jest takich, które musimy im ustawić podpory, jakieś tyczki, obręcze, aby zapobiec właśnie wykładaniu się tych roślin, szczególnie kiedy przychodzą już bardziej tak opite deszcze, burze, to z tymi roślinami jest problem.
W czerwcu także możemy zastosować pewne zabiegi, które sprawią, że rośliny będą obficie kwitły, czy też się po prostu zagęszczały. Jakie? O to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Aby rośliny powtarzały kwitnienie albo się zagęszczały, warto po prostu usuwać przekwitłe kwiaty czy też kwiatostany.
Też pamiętajmy, że robiąc, że tak powiem, lustrację w naszych nasadzeniach ogrodowych, to nie tylko zwracamy uwagę na szkodniki czy choroby, które oczywiście mają teraz super warunki do rozwoju, bo jest ciepło, jest i wilgotno. Chociażby w przypadku róż pamiętajmy o czarnej plamistości i o jej zwalczaniu, ale też pamiętajmy, żeby usuwać przekwitłe kwiaty czy kwiatostany. Mianowicie z dwóch powodów. Pierwsze, to na pewno rośliny będą nam obficie kwitły, będą kwitły dłużej, no ale też rośliny będą bardziej trwałe, będą bardziej wytrzymałe. Dzięki uszczykiwaniu kwiatostanów czy kwiatów w ogóle będą nam się zagęszczać. Więc powinniśmy pamiętać, żeby nie tylko właśnie z roślin balkonowych je usuwać, ale także z bylin. Dzięki temu rośliny będą powtarzały kwitnienie. No i tutaj chociażby mam takie na myśli, jak chociażby ostróżki, łubiny, no i wiele, wiele, wiele innych. Ale też możemy przyciąć na przykład byliny, które kwitły wczesną wiosną, takie jak chociażby ubiorek, smagliczki, gęsiówki, floks szydlasty i kanadyjski. On w tej chwili jeszcze kwitnie, no ale już w czerwcu na pewno tego kwitnienia nie będzie, więc takie rośliny będą nam się zagęszczać, będą tworzyć bardziej zwartą, ładną poduchę. Okres już właśnie tak naprawdę wczesnego lata, jakim jest czerwiec, to jest dobry czas na podział gatunków, które już kwitły. Właśnie wspomniane kwitnące właśnie byliny wiosenne, gęsiówki, smagliczki, pierwiostki. Je spokojnie możemy dzielić w czerwcu, one zdążą nam się ukorzenić i dzięki temu będą no, praktycznie ładnie już wyglądały w następnym sezonie i będą nasze oko cieszyły właśnie pięknymi kwiatami. Czerwiec to jest też dobry czas, w czerwcu kończą kwitnienie także kosaćce. Mam tu na myśli kosaćce właśnie niskie, czyli ten iris pumila, czy iris barbata, obecnie jest to iris germanica, czyli kosaciec bródkowy. Praktycznie zasychają ostatnie kwiaty i rośliny możemy już dzielić, przesadzać, przenosić na nowe miejsce. Także tutaj też pamiętajmy, żeby tych roślin za głęboko nie wkopać nowych, nowo posadzonych, dlatego że będziemy mieli problemy no, z ich kwitnieniem. Będą na pewno gorzej kwitły, ale są to rośliny, które lubią stanowisko na pewno słoneczne.
W czerwcu możemy także wysiewać niektóre rośliny.
Kolejna sprawa to też w tym okresie już w czerwcu możemy wysiewać na rozsadniku czy do skrzynek wiele gatunków bylin, takie jak chociażby orlika, rudbekie, złocienie, goździki, różne gatunki goździków, tak, łubiny, rogownice, kutnerowatą, biberstena i wiele, wiele innych bylin. One wytworzą rozetę liści do jesieni i spokojnie przez okres lata właśnie i we wrześniu będziemy mogli je przenieść na miejsce stałe i będą już kwitły w następnym roku. Podobna sytuacja jest z roślinami dwuletnimi. Właśnie wysiewamy w czerwcu nasiona goździków brodatych, dziewanny, dzwonka ogrodowego, malwy, niezapominajek, no i właśnie popularnych bratków, tak, które będziemy wysadzać właśnie jesienią, stokrotek, no i te gatunki spokojnie właśnie wysiewamy w tym okresie. Ale też pamiętajmy, że czerwiec to jest czas, kiedy powinniśmy pomyśleć o cebulowych. Niedawno zachwycaliśmy się ich kwiatami. Mam tu oczywiście na myśli tulipany, narcyzy, szafirki, cebulice, hiacynty. Po prostu już w czerwcu zaczynają zasychać ich liście, żółkną. Jest to oznaka, że te rośliny rozpoczynają okres spoczynku. Więc kiedy już te liście nam zasychają, tak, ale nie do tego stopnia, że po prostu nie wiemy, gdzie ta roślina była, że gdzieś tam leżą obok, to absolutnie nie. Kiedy żółkną liście, po prostu wykopujemy ich cebulę, no i pozostawiamy na tydzień, dwa, żeby lekko przeschły. Mam tu na myśli takie miejsce osłonięte od bezpośredniego słońca, ale przewiewne. No i po tym czasie czyścimy ze starych cebul, z resztek, z łusek, z resztek podłoża, no i przechowujemy je w skrzynkach do jesieni. Należy oczywiście pamiętać o etykietach, żeby zapisać sobie, jaki to jest gatunek, odmiana, czy kolor chociażby roślin, bo mimo wszystko nasz mózg jest zawodny, no i po jakimś czasie, po kilku tygodniach możemy zapomnieć, co dokładnie w tej skrzynce było, więc jest to sprawa istotna. Także tych prac jest sporo w czerwcu, ale myślę, że to są o tyle jeszcze przyjemne prace, że pozwalają nam też aktywnie odpoczywać przede wszystkim na łonie natury.
Do czego zachęcał Państwa i doradzał doktor habilitowany Mariusz Szmagara, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Dom i ogród.
Drony i niewielkie roboty to innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie, które coraz częściej znajdują zastosowanie w naszym codziennym życiu. Także szerokie możliwości zastosowania mają taki sprzęt w ogrodnictwie. Na razie ich wykorzystanie dotyczy głównie większych obszarów uprawnych w celu wysiania czy opryskiwania upraw, ale niebawem stanie się to standardem w niewielkich pracach ogrodowych, ułatwiając wykonywanie zadań. Na początek kilka słów o dronach, mówi przedstawiciel importera takich urządzeń Gabriel Siegień.
Mogą być opryskiwaczami, mogą być rozsiewaczami. To jest ich główne zadanie. One nie służą do robienia zdjęć, one służą do wykonywania pracy. To są woły robocze. Pracują po kilka godzin, można by powiedzieć bez przerwy. Jedyna przerwa w trakcie pracy to jest wymiana baterii i wymiana zbiornika z cieczą roboczą.
Jak długo może pracować?
Pracuje od 10 do 15 minut w zależności od warunków. Później musi wylądować, aby zmienić mu baterię, dolać cieczy roboczej i ponownie się unosi. Taka wymiana trwa kilkadziesiąt sekund. Jego czas pracy dobowy to mogą być 24 godziny, tak? To jest tylko czynnik ludzki i czynnik operatora, który musi przy tym być, prawda? I obsłużyć to obok. One latają tak naprawdę same, bez udziału operatora w trakcie lotu. Na zasadzie zaplanowania trasy, zaplanowania zabiegu i dopiero wtedy one wykonują zadaną misję.
W dzień czy wieczorem, w nocy też?
W dzień, w nocy, w mgle, w deszczu może niekoniecznie, ale to nie ze względu na to, że dron w deszczu nie poleci, a ze względu na to, że zabiegów nie wykonujemy w deszczu, jeśli chodzi o agrotechnikę, prawda?
Jaką pojemność mają? Są różnej wielkości, różnej pojemności?
Tak, to zależy od modelu. Najmniejszy model ma pojemność 16 litrów. To powinno wystarczyć średnio na 2 hektary. Natomiast największy ma około 40 litrów, co automatycznie zwiększa podwójnie obszar, który możemy opryskać.
Czyli ten dron, jakbyśmy chcieli opisać, to wygląda jak duży owad ze śmigłami, jak klasyczny dron, tylko tyle, że ma pojemnik z cieczą na górze, tak?
Tak, można by powiedzieć, że to jest owad, który wykonuje dla nas pracę. Tak bym to podsumował jego pracę, bo on nie służy do zabawy, on służy do wykonania zadania oprysku albo rozsiewu nasion nawozów.
Czyli da się go normalnie zaprogramować?
Tak, przed pracą należy go zaprogramować, należy stworzyć mu pewien rodzaj mapy, planu działania, następnie on wykonuje dany plan, wykonuje go, aż dana misja nie zostanie zakończona. Po zakończeniu misji wraca w wyznaczone miejsce, ląduje i to jest koniec pracy w tym momencie. Nie ma znaczenia, czy to jest noc, czy dzień, on z dokładnością do 2 centymetrów jest w stanie wrócić.
A jak go zaprogramować? Na podstawie czego? Jakichś danych geodezyjnych i elektronicznych?
Programujemy na podstawie wykonanego pierwszego lotu, gdzie podnosimy się dronem na zadaną wysokość, robimy zdjęcie i wyznaczamy mu teren, na którym ma działać. Ewentualnie możemy za pomocą specjalnego nadajnika, który jest w zestawie, też skorygować pewne dane geograficzne.
Czyli nie musimy znać jakichś parametrów, on sam sobie to wszystko odczyta?
Tak, on sam sobie to odczyta, on po zadaniu wysokości roboczej, prędkości sobie dostosuje lot i sam w trakcie lotu zarządza swoją pracą. Człowiek nie bierze w tym udziału poza wymianą baterii i wymianą zbiornika.
Na jakiej wysokości lata?
On lata w zależności od potrzeb, od 2 do 5 metrów w trakcie pracy. Oczywiście, jeśli jest taka potrzeba, możemy latać wyżej.
Czy sam omija przeszkody, jeżeli są jakieś drzewa, krzaki? Czy właśnie musi latać ponad nimi?
Nie, lata zazwyczaj powyżej drzewami, powyżej krzakami, powyżej słupami. Musi je omijać. Ma detektor, który wykrywa te przeszkody i omija. Natomiast drugim sposobem na ominięcie jest zaznaczenie tego po prostu na mapie i zapobieganie takim sytuacjom kolizyjnym już wcześniej.
To te latające, a teraz o tych robotach jeżdżących.
Mamy tutaj też robota przeznaczonego tak naprawdę do pracy w sadach. Ze względu na jego kompaktową budowę, on się bardzo dobrze mieści w międzyrzędziach w sadach. I też jego elementem roboczym są dwie wyrzutnie turbinowe cieczy. Czyli nieco inna zasada działania niż standardowe opryskiwacze. Tutaj podmuch powietrza wyrzuca ciecz wraz ze strumieniem powietrza.
I jakbyśmy chcieli go opisać? Jak wygląda?
Jest to mały robocik, może podobny do małego traktorka. Jedyne co go różni, to jest to, że nie potrzebuje operatora w trakcie pracy.
Czyli programujemy?
Czyli programujemy, klikamy start i robota się robi sama.
Wie dokładnie, gdzie ma jechać i co w którym momencie robi?
Wie, gdzie ma jechać, bo wcześniej robimy plan pracy, prawda? Więc on wykonuje tą swoją zadaną misję, ten plan pracy, który ma zrobić. Jedyna obsługa, tak samo jak w przypadku dronów, to jest wymiana baterii oraz dolanie cieczy roboczej do zbiornika. To jest przeważnie do sadów, aczkolwiek można go przeznaczyć w inne miejsce. Można go wyposażyć w belkę roboczą, można go wyposażyć w rozrzutnik do nawozów, do nasion. W zależności od potrzeb można robić też pewnie inne modyfikacje. Producent przewiduje chociażby kosiarkę. Belka robocza taka sama jak w opryskiwaczu polowym, należy zdjąć głowicę i przykręcić drugie oprzyrządowanie oraz zmienić to w oprogramowaniu obsługującym robota. Robot ma zbiornik na środku, z przodu znajdują się baterie, 4 koła, on pracuje, jeździ jak czołg, koła nie są skrętne, natomiast z tyłu 2 głowice, które wyrzucają oprysk w zadanym przez nas kierunku, możemy wyrzucić go w prawo, możemy w lewo, możemy do góry, jakkolwiek zajdzie potrzeba, w tą stronę możemy skierować ten oprysk.
I też jest na baterię, trzeba go ładować?
Tak, on jest na baterię, baterie są identyczne jak w dronach i trzeba je ładować tutaj z kolei co około 3-4 godziny w zależności od warunków terenowych.
Taki robot wygląda jak traktorek do koszenia trawników, tylko tyle, że po bokach ma odpowiednie takie łapy, pojemniki, właśnie takie krótkie, specjalnie na ciecz, którą potem wystrzeliwuje w górę, na boki, w zależności od potrzeb, ale generalnie wygląda jak taki traktorek do koszenia trawników. I choć jeszcze do niedawna wydawało nam się, że to odległa przyszłość, dziś robotyka, automatyzacja to już teraźniejszość i to na wielu płaszczyznach.
Radio Lublin. Słuchaj nas też w technologii DAB+.